Cześć wszystkim, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, a także książki Inwestowanie dla każdego. Dzisiejszy temat, żeby zacząć od razu, dotyczy gospodarki naszego kraju. Tytułem jest: czy Polska ma problem z długiem publicznym? Rekordowy koszt obsługi długu. Czy powinniśmy się w ogóle martwić długiem naszego kraju? Odpowiedź, jak zawsze, brzmi: to zależy. Z jednej strony powinniśmy, ponieważ jeżeli dług się zwiększa, jego koszt jest coraz wyższy, to oczywiście państwo w pewnym sensie nie może pozwolić sobie na inne wydatki, ponieważ ten wydatek jest najważniejszy. Jeżeli państwo nie jest w stanie obsłużyć swojego długu, to bankrutuje, przynajmniej tak można powiedzieć, więc obsługa długu jest czymś bardzo ważnym. To trochę tak jak dla nas, na przykład jak mamy kredyty hipoteczne, to dla nas spłata zadłużenia powinna być najważniejsza, ponieważ oczywiście nie chcemy zbankrutować, ogłosić bankructwa osobistego. Naprawdę mam dzisiaj co omawiać, ponieważ w planie budżetowym na 2024 rok zaplanowane jest aż 184 miliardy deficytu, czyli różnicy między dochodami a wydatkami. Sama ta liczba niewiele mówi, ale wynika stąd, że Polska planuje wydać w tym roku 866 miliardów złotych przy zarobkach, albo raczej dochodach do budżetu rzędu 682 miliardów złotych, czyli ta różnica to właściwie przepaść wynosi ponad 180 miliardów złotych, podczas gdy w ostatnich latach wynosiła przeciętnie około 40 miliardów złotych. Czy zatem Polska ma problem z długiem publicznym? Ile kosztuje ten dług, dlaczego rośnie on tak szybko i co właściwie będzie musiała zrobić nowa władza, aby uniknąć zaciskania pasa przez kolejne 4 lata swojej kadencji? A pewnie jak się domyślasz, że zaciskanie pasa przez kolejne lata kadencji oznacza prawdopodobnie przegrane kolejne wybory. Jeżeli miarą poziomu rozwinięcia kraju jest to, ile ściąga on w ramach podatków i ile wydaje on w corocznej realizacji planu budżetu państwa, no to w tym tempie Polska za kilka lat wejdzie do grona rynków rozwiniętych. Oczywiście mówię to żartobliwie, bo wiem, że wzrost dochodów i wydatków państwa przedstawiony nominalnie jest związany również z bardzo wysoką w ostatnich latach inflacją. Wzrostem cen towarów i usług nie można jednak tłumaczyć rosnącej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami państwa, która w roku 2024 ma osiągnąć rekordową wartość. Jeżeli chodzi o dochody i wydatki naszego kraju, to jeżeli nie znasz się na temacie w ogóle, to tylko wyjaśnię, że deficyt budżetowy to po prostu tyle pieniędzy, ile musimy w danym roku pożyczyć, ponieważ dochody państwa nie wystarczają na pokrycie wydatków. To jest podobnie tak, jakbyś miał budżet rodzinny w pewnym sensie i twoje wydatki byłyby większe od dochodów, więc musiałbyś posiłkować się kredytem albo pożyczką. Tak samo państwo posiłkuje się obligacjami głównie i te obligacje nowo emitowane zwiększają ogólny dług publiczny, czyli wyemitowane w danym momencie obligacje. Polska tak naprawdę od zawsze wydaje więcej niż zarabia, przynajmniej w tej nowożytnej historii, czyli liczymy od roku 1989. Jeżeli chodzi o dane, które ja zebrałem, to dotyczą one lat 2001 do 2024. Prowadzę to sobie w Excelu i tak naprawdę już pewnie do końca prowadzenia tego bloga będę je gromadził. Wyglądają one tak, że Polska zazwyczaj musiała pożyczać tak pomiędzy 20 a 40 miliardów złotych rocznie. To był taki standardowy deficyt naszego kraju. W ostatnich latach, no niestety, jest to dużo więcej, zwłaszcza w tym covidowym roku 2020, w którym Polska musiała pożyczyć trochę więcej. Rok 2020 przyniósł ogromny wzrost, tak oficjalnie musieliśmy pożyczyć 80 miliardów, natomiast prawdziwy deficyt, czyli jakbyśmy uwzględnili także instytucje państwowe typu BGK lub PFR, wynosił ponad 200 miliardów złotych. Dlatego w tytule tego podcastu podałem rekordowy wzrost, ale zauważcie, że te 180 miliardów planowane w roku 2024 wcale nie jest rekordowo wysokim deficytem w historii nowoczesnej Polski. I nie pociesza mnie to szczególnie, ponieważ państwo zadłuża się na ogromną skalę, nie tylko na realizowanie inwestycji dążących do polepszenia poziomu życia obywateli, ale także na realizację kosztownych, a często, szczerze mówiąc, bezsensownych z perspektywy świadomego obywatela obietnic wyborczych. Jednak nie chcę rozpoczynać tym politycznej burzy, bo po co nam taka polityczna burza? Jesteśmy ludźmi świadomymi, inteligentnymi i na pewno nie chcemy się kłócić. Tylko chcę zwrócić uwagę na to, że wzrost wydatków jest o wiele większy niż wzrost dochodów naszego państwa, więc no, z czegoś to musi wynikać. Jeżeli państwo ma wysokie wydatki, a dochody wcale nie rosną tak szybko, to oznacza to mniej więcej tyle, że jakieś wydatki planowane na 2024 rok musiały wzrosnąć. Jeżeli spojrzymy sobie do tabeli wydatków z ostatnich 3 lat, czyli zrealizowany plan budżetu na 2022, ten zrealizowany na 2023 oraz ten planowany na 2024, to zobaczymy, że najmocniej urosły trzy pozycje. Pierwszą z nich to są obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, czyli ZUS lub FUS. W tej kategorii znajdują się m.in. środki, które budżet państwa dopłaca do ZUS, czyli prostym językiem, jeżeli składki ZUS obecnych pracujących nie wystarczają na pokrycie wypłat emerytur dla obecnych emerytów, to budżet państwa m.in. z podatków musi wspierać ZUS i FUS w wypłatach emerytur. Jeśli politycy kupią wyborców obietnicami 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 emerytury itd., to również zwiększają się wydatki w tej kategorii. Mówię to oczywiście żartobliwie, ale no niestety takie już jest życie, że jak się coś obiecuje i daje, trzeba za to jakoś zapłacić. Drugą kategorią jest rodzina, tak się nazywa zresztą w budżecie, czyli głównie obsługa programu 500+, teraz już 800+. I skoro z 500+ zrobiliśmy 800+, to koszt programu wzrósł z około 64 miliardów rocznie do 89 miliardów rocznie, a właściwie tyle wzrósł koszt w kategorii rodzina i tam nie jest tylko ten program. Bo jeżeli podzielimy 800 na 500, to da to plus 60%, a jeżeli zobaczymy te koszty budżetowe, no to wzrosły one o około 40%. Jest tak dlatego, że są w tej kategorii także inne socjale, nie tylko 800+. I strach pomyśleć, co będzie, jeśli nastąpi kolejna waloryzacja tego dodatku i z 800+ zrobić na przykład 1200+, bo dla budżetu państwa będzie to oznaczało, że wspieranie rodzin z dziećmi stanie się droższe od łącznych wydatków na szkolnictwo wyższe, ochronę zdrowia, policję i straż pożarną. No, to są bardzo ciekawe czasy, ale jakoś trzeba wygrać kolejne wybory, prawda? Trzecia kategoria, najbardziej sensowna z tych wszystkich, to ochrona zdrowia. Tutaj zanotowaliśmy wzrost 17,5 miliardów złotych do ponad 30 miliardów złotych, czyli o ponad 75%. I tu tak naprawdę nie ma się czego przyczepić, bo chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby służba zdrowia, właściwie ochrona zdrowia, bo ona od paru lat już nie jest służbą zdrowia, tylko ochroną zdrowia, była w Polsce jak najlepsza. Łącznie mamy wzrost naprawdę spory, ponieważ o 29% niespełna procent wydatków budżetowych i tak naprawdę na każdą kategorię z roku na rok między 2023 a 2024 wydatki rosną o tak przeciętnie właśnie 28%, a niektóre w porywach nawet do 70 kilku procent. Mamy więc gigantyczny wzrost wydatków i niekoniecznie tak duży wzrost dochodów. Co to teraz powoduje? To powoduje, że duży deficyt powstaje, a deficyt oznacza, że trzeba zaciągnąć nowy dług. Więc skoro mamy szybciej rosnące wydatki od dochodów, to oczywiście zadłużenie rośnie w tempie szybszym niż niegdyś. Jeżeli chodzi o polski dług i jego historię, to, że teraz bym wam rzucił po prostu liczbę, że wynosi on około 1,8 biliona złotych, czyli 1800 miliardów złotych, to tak naprawdę zbyt dużo nam to nie mówi, bo taka sucha liczba nic nie znaczy. Dlatego opowiem pewną historię i podzielę historię nowożytnego długu Polski na trzy części. Najpierw lata 2001-2013, w których występował taki klasyczny wzrost poziomu długu dla kraju rozwijającego się. I tempo wzrostu długu było wysokie, ale nie zatrważające. Czyli tak jak mówiłem, jakieś 20 do 30 miliardów złotych rocznie i to było dość szybko, ale nie bardzo szybko. W roku 2014 Platforma Obywatelska wyciągnęła dość dużą część, bo to było 51,5% środków z OFE, dokładniej 150 miliardów, w taki sposób, żeby zrealizować ambitne obietnice wyborcze, ale też zredukować dług publiczny. To było zrobione w ten sposób, że umorzono obligacje, które były w OFE, czyli tak jakby obniżyliśmy trochę sztucznie dług publiczny. Oczywiście przenieśliśmy te środki wirtualnie do ZUS-u, na subkonta w ZUS, więc jakby niczego nie zabraliśmy Polakom, ale jednocześnie ulżyliśmy budżetowi państwa, no można powiedzieć perpetuum mobile budżetowe, więc naprawdę świetny ruch, ale dzięki temu, jak spojrzycie sobie na wykres długu Polski, to zobaczycie, że w roku 2014 po raz pierwszy i jedyny ten dług państwa spadł z roku na rok. Taka ciekawostka. Natomiast trzeci okres to od roku 2019, powiedziałbym, że nazwałbym go festiwalem demagogii, czyli mało odpowiedzialne władze nauczyły się tego, że wyborcę można kupić jego własnymi pieniędzmi, więc zaczęły zadłużać się rekordowo szybko. I naprawdę jak zobaczycie sobie tempo wzrostu długu od 2011 do teraz, no to jest ono o wiele szybsze niż było w latach poprzednich. I może się zdziwisz, ale ja nie jestem wolnorynkowcem, czyli nie sądzę, że sam wzrost zadłużenia kraju jest czymś złym. w tych czasach i warunkach gospodarczych jest wręcz czymś naturalnym. Złe może być natomiast wykorzystanie zwiększonych wydatków budżetowych, które zamiast na poszerzanie świadomości społeczeństwa, na przykład na system edukacji i zwiększanie bezpieczeństwa kraju, na przykład na obronność, idą na kupowanie wyborców, czyli po prostu na socjale, które przekazujemy bezpośrednio ludziom i tym samym kupujemy sobie głosy w kolejnych wyborach. Sprawia to, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej leniwe, roszczeniowe i domagające się życia na dobrym poziomie bez wkładania w to wysiłku. Podobnego na przykład do pokolenia naszych dziadków i babć, którzy na swój dobrobyt musieli ciężko zapracować. Wysoki poziom długu nie jest też problemem tak długo, jak jest on ebitowany w polskiej walucie oraz tak długo, jak jego obsługa jest tania. Można to porównać do kredytu hipotecznego, który może być dla rodziny bardzo wysoki, czyli mogli kupić bardzo drogie mieszkanie, ale jeżeli zamrożą go sobie na niskim oprocentowaniu, to tak naprawdę on nie musi być dla nich dużym obciążeniem miesięcznym. Ważna jest też waluta obligacji, czyli akurat tu w przypadku Polski nasz dług jest tak w 20-25% zagraniczny, w sensie emitowany w walucie obcej, więc jego spłata jest znacznie prostsza niż gdyby nie mielibyśmy tej możliwości. Bo zauważcie, że skoro możemy emitować własny pieniądz, no to też dość łatwo spłacić obligacje w tym pieniądzu, bo po prostu możemy go wyemitować więcej, spłacić obligacje i mamy spokój. Oczywiście pociągnie to są zwiększoną inflację, ale to już inna sprawa. Ważne jest to, że technicznie można to zrobić. Teraz, czy mamy właściwie problem z deficytem i z długiem publicznym, czyli ile kosztuje obsługa polskiego długu i od czego ona zależy? Dla większości osób niestety dług publiczny jest pojęciem takim eterycznym i mało zrozumianym. Dlatego, że po pierwsze, co nas obchodzi dług publiczny, jeśli jest to zobowiązanie państwa, a nie nasze? A po drugie, przecież tam u góry muszą być jacyś profesjonaliści, którzy wiedzą, co robią, więc my, szarzy obywatele, nie musimy się tym problemem w ogóle przejmować i jakoś to będzie, możemy skupić się na naszym normalnym życiu. I jest to prawda, ale tylko częściowa, ponieważ nie musimy wszyscy być ekspertami od długu publicznego, ale jeśli jednak wiemy, że na przykład na ochronę zdrowia budżet państwa przeznacza 31 miliardów złotych, a do ZUS dopłaca 170 miliardów złotych, to powinniśmy również rozumieć, że w tym roku ponad 66 miliardów złotych ma kosztować sama obsługa długu, czyli odsetki od polskich obligacji. Prostym językiem, gdyby dług publiczny w Polsce w ogóle nie istniał, albo jego obsługa była jakimś cudem darmowa, to nasi włodarze rządzący w Polsce mogliby zwiększyć środki na ochronę zdrowia trzykrotnie lub dołożyć rodzinom kolejne 800+, mniej więcej, sprawiając, że z 800+ zrobiłoby się 1600+, no i wygrało im oczywiście kilka kolejnych kadencji rządów. Mówię to żartobliwie, bo ludzie oczywiście szybko zapominają to, co władza im dała, dlatego władza daje najwięcej w roku wyborczym, co zresztą ma sens, bo tacy już jesteśmy, że patrzymy tylko na krótki termin. Z drugiej strony, jeśli dług publiczny by w ogóle nie istniał, to Polska nie pokryłaby w przeszłości wielu potrzebnych i przydatnych wydatków typu rozbudowy sieci autostrad, więc bylibyśmy może nie zapuszczonym krajem, ale nie rozwijalibyśmy tak szybko. Dlatego daleko mi do wolnościowca ekstremisty, który potępia podatki i wszelkie wydatki państwowe, chcąc rozbroić aparat państwa do minimum. Ja nie jestem taką osobą i oczywiście jeśli słuchasz tego podcastu i masz takie wrażenie, to od razu mówię, że nie, to nie jestem ja. Po prostu chcę być świadomym obywatelem, takim ponadprzeciętnie świadomym i rozumieć, na co dokładnie idą także moje pieniądze z podatków, ile kosztują obietnice wyborcze polityków i co z tego tak naprawdę mamy. Niestety koszt obsługi długu jest coraz wyższy, co jest pochodną rosnącego zadłużenia oraz wyższych niż przeciętne stóp procentowych w Polsce, przynajmniej ostatnimi czasy. Dlaczego koszt obsługi długu, czyli ten czerwony wykres we wpisie oraz na YouTubie, przez lata oscylował wokół 25-30 miliardów złotych, a nagle w roku 2022, a później w 2023 wzrósł do poziomu 40-60 miliardów złotych? To jest akurat bardzo proste, bo większość polskich obligacji skarbowych jest emitowana na stałym oprocentowaniu, co jest zresztą normalne w skali świata i bardzo korzystne z perspektywy przewidywalności kosztu obsługi długu. Państwo chce emitować obligacje stałoprocentowe, bo dzięki nim może zamrozić na wiele lat oprocentowanie na takim przewidywalnym poziomie. Jeśli jednak wygasają one co kilka lat, a tak jest, to trzeba zrolować emisje, które już zapadły, czyli skończyły się i zastąpić stary dług nowym długiem. I prostym językiem w latach 2022-2023 wygasały stare emisje obligacji skarbowych emitowane na niskim oprocentowaniu, powiedzmy 1-2% rocznie i trzeba było je zastąpić nowym długiem emitowanym na rynkowych warunkach, powiedzmy 4-6% rocznie. Czyli im dłużej Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje wysokie stopy procentowe w naszym kraju, tym droższy staje się przeciętny koszt obsługi długu. Aby zrozumieć tę relację, wystarczy spojrzeć na wykres wykres stopy referencyjnej NBP zestawiony z wykresem kosztu obsługi długu w ujęciu przeciętnym w ciągu roku. No i wygląda to tak, że wraz z obniżaniem stóp procentowych z czasem spada obsługa długu, jej koszt i oczywiście wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie koszt obsługi długu. Dlatego tak naprawdę rządzący mają do wyboru dwie rzeczy. Albo mniej się zadłużać, aby poziom długu nie rósł tak szybko, albo nawet spadał, bo można przecież spłacać zadłużenie, tylko nikt tego nigdy nie robi, chyba że weźmie pieniądze z OFE. Albo może obniżyć stopy procentowe, aby koszt obsługi długu, który rośnie bardzo szybko, zaczął maleć. Wiemy, że jest to w pewnym sensie wybór między dżumą a cholerą, czyli taki, którego nie chciałby musieć podejmować żaden polityk, no ale niestety rządzący staną niedługo przed takim wyborem. Dlatego moim zdaniem mądry rządzący, taki prawdziwy mąż stanu, powinien przygotowywać się na trudne czasy w dobrym okresie rozkwitu gospodarczego, nie zadłużając się wtedy nadmiernie, bo nie jest to wtedy potrzebne. I teraz najważniejsze pytanie, czyli czy Polska właściwie ma problem z długiem publicznym? Jak już mówiłem, dług publiczny jest absolutnie normalnym zjawiskiem, które samo w sobie nie jest żadnym problemem. Zadłużenie kraju stanie się dopiero problemem, gdy jego koszt jest na tyle wysoki, że zmusi kraj do zadłużania się coraz bardziej lub do rezygnacji z innych wydatków, w tym potrzebnych inwestycji, które zamiast na inwestycje pójdą na koszt obsługi długu. Jako świadomy obywatel bardzo nie chciałbym, aby Polska znalazła się w tej sytuacji, dlatego przyjrzę się teraz możliwemu wzrostowi kosztu obsługi długu w przyszłości. Ministerstwo Finansów podaje tak zwaną zapadalność wyemitowanego długu, także możemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów prosto sprawdzić w danym momencie, jak długie jeszcze są trwające emisje obligacji. Sprawdziłem to i okazało się, że blisko 45% polskiego długu skończy się w latach 2024, 2025 i 2026. Oznacza to mniej więcej tyle, że jak w tych latach stopy procentowe dalej będą utrzymywane na tym dość wysokim poziomie, bo obecnie jest to 5,75%, przez kolejne lata to ten koszt obsługi długu wzrośnie na przykład w rejony 5-6%. Jeżeli by były takie stopy procentowe trzymane przez 10 lat, to nawet do 7, może nawet 8%. I to by oznaczało, że na tym obecnym zadłużeniu za nie byśmy płacili nie 60 kilka miliardów złotych rocznie, a na przykład 120, nawet więcej miliardów złotych rocznie. Czyli naprawdę tyle, co wynoszą wydatki na wiele, wiele potrzebnych rzeczy. Dlatego rządzący mają wybór, albo mniej wydawać, czyli zmniejszyć tempo zadłużania się, więc emitowania nowego długu, albo obniżyć koszt obsługi długu, czyli stopy procentowe. I to pierwsze niesie ze sobą pośrednio zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego, bo przecież mniej inwestycji publicznych to też niższy rozwój kraju, a to drugie dodaje ryzyko wzrastającej inflacji, bo przy niskich stopach procentowych tanieją kredyty dla osób prywatnych i firm, co wzmaga konsumpcję. Także jest to trudna układanka, ale warto jej dodać trochę kontekstu i będzie on optymistyczny, tak jak rzadko co w tym podcaście. Najczęściej używaną miarą poziomu zadłużenia kraju jest wartość jego długu publicznego w stosunku do PKB, czyli produktu krajowego brutto. Nie jest to miara idealna, ponieważ PKB to nie jest to samo co dochody państwa, a więc kraj nie może wykorzystać PKB do spłaty zadłużenia, przynajmniej nie bezpośrednio. Jest to jednak miara uniwersalnie stosowana, którą ekonomiści używają, której używają od lat i tak naprawdę porównują tym różne kraje, więc nie ma obiektywnie bezpiecznego poziomu długu do PKB kraju, ale przecież możemy sprawdzić, jak to się kształtowało historycznie. Jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądał ten współczynnik dla Polski, to dowiemy się, że w roku 2001 wynosił on około 38%, w 2008 około 47%, w 2012 około 54%, później dzięki temu tak zwanemu zamachowi na OFE spadł on z 56% do 51%, bo spłaciliśmy trochę zadłużenia, później był szybki wzrost PKB, więc w 2019 wyniósł on 45%, aż wreszcie dzisiaj wynosi on 57%, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały dług sektora General Government, czyli także te instytucje państwowe takie jak BGK albo PFR. Linia trendu pokazuje, że trend jest jednoznacznie wzrostowy i mimo, że nie jest bardzo wysoko, no to już jesteśmy blisko tych 60%. A 60% to poziom dość ważny, ponieważ 7 lutego roku 1992 podpisany został traktat z Maastricht, który dał początek Unii Europejskiej w jej obecnej formie. Zgodnie z tym traktatem, aby kraj mógł przyjąć wspólną walutę europejską, czyli euro, jego łączny dług publiczny nie powinien przekraczać 60% PKB. Polska stale spełnia te warunki, bo jej poziom zadłużenia nie przekracza 60% PKB, bo wynosi on 57% dla całego długu sektora państwowego albo 49% dla samego długu Skarbu Państwa, czyli dla tych obligacji skarbowych, tylko i wyłącznie Tego samego nie mogę jednak powiedzieć o 13 innych krajach członkowskich UE, które nie spełniają obecnie tego warunku. Jest to trochę ironiczne, bo wśród krajów o najwyższym wskaźniku długu do PKB znajdują się nie tylko biedniejsze kraje południa, takie jak Grecja, Włochy, Hiszpania czy Portugalia, ale też prawdziwe potęgi gospodarcze, takie jak Francja, Belgia czy Niemcy. Podobny problem mają też Stany Zjednoczone, których poziom długu do PKB wynosi obecnie 120%. Tak jak mówiłem, dla Francji jest to 112%, dla Belgii 108%, dla Niemiec jest to 65%. Prawda jest taka, że sam wysoki poziom długu do PKB też nie jest problemem, tak długo jak obligatariusze, czyli pożyczkodawcy państwa, wierzą w wypłacalność tego kraju. I tak długo jak kolejne odsetki i kwoty obligacji są spłacane bez opóźnień i bez problemów. Czy zatem powinniśmy się w ogóle przejmować poziomem polskiego długu i tym, że rośnie bardzo szybko? Czy sam rosnący poziom długu do PKB jest tak dużym problemem, jak straszą nas wolnorynkowcy? A może zadłużenie kraju w ogóle nie jest problemem, skoro ten sam kraj pośrednio emituje własną walutę i każdą tak zwaną dziurę budżetową możemy zasypać nowo tworzonym piaskiem, czyli nowo emitowaną walutą? I myślę, że w tych odpowiedziach pomoże nam takie zastanowienie się nad wszystkimi danymi, które przedstawiłem w tym podcaście. Jeżeli im się przyjrzymy, to zobaczymy, że według GUS między styczniem 2001 a styczniem 2004, czyli przez około 24 lata, polski złoty stracił blisko 50% swojej wartości. Oznacza to, że prawdziwy wzrost polskich dochodów i wydatków budżetowych jest trochę mniejszy niż sugeruje nasza tabela z danymi. Czyli tak naprawdę między 2024 a 2001 polskie dochody wzrosły o około 140%, a wydatki o około 150%. Także trend jest jasny, mamy taki realny wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków Polski, natomiast nie tak duży, jak sugeruje tabela. I mamy taki niebezpieczny trend ciągłego zwiększania długu publicznego, który po mniejszeniu uległ tylko w 2014 roku i to niespełna 60 miliardów złotych przez to, że umorzyliśmy obligacje z OFE. Rośnie też dług zagraniczny, ale na szczęście Polska stale opiera się w większości na długu krajowym, który w zależności od roku stanowi ostatnio obecnie 75-80% polskiego zadłużenia, czyli ten dług zagraniczny to jest tak około 20%, więc nie jest tak źle. Trochę kuriozalnie wyglądają dla mnie wartości z kolumny koszt obsługi długu, bo mimo ciągłego przyrostu zadłużenia w latach 2002-2021 wyglądały prawie niezmiennie, czyli był to zbawienny dla budżetu państwa efekt malejących stóp procentowych, dzięki któremu długu ciągle przybywało, a jego łączny koszt pozostawał niezmienny. I czy to jest jakaś magia? No nie, po prostu było wymagane to, żeby prowadzić jastrzębią politykę monetarną, dążąc do taniego również dla budżetu państwa pieniądza. I zupełnie szczerze, nie zazdroszczę obecnym rządzącym, którzy znajdzie się w takiej sytuacji, że łączny dług Polski wzrósł w ciągu kilku lat z około 1 biliona do 1,8 biliona złotych, a sytuacja inflacyjna wymaga na razie utrzymania wyższych stóp procentowych, co roku będzie zwiększało koszt obsługi zadłużenia. Czego zatem możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach i latach? No przede wszystkim mamy teraz taką sytuację, że inflacja po raz pierwszy od dawna spadła poniżej poziomu stóp procentowych. I wśród ekonomistów dominuje taki optymizm i przeświadczenie o tym, że niedługo będziemy mieli spokój z inflacją i wróci ona do normalnych wartości. I nie chcę napisać, że podzielam ten spokój, ale oczywiście zależy mi na tym, żeby stopy procentowe spadły, bo na tym dużo zarobię, bo spekuluję na obligacjach stóp procentowych. Ale już abstrahując od moich inwestycji, nie bawiąc się we wróżkę, sądzę, że aby utrzymać budżet w ryzach, rządzący będą musieli wkrótce zrobić jedno z poniższych. Albo podnieść podatki, żeby poziom dochodów zrównał się z wydatkami, albo pożyczyć, czyli zgarnąć resztę środków z OFE i załatać nimi deficyt budżetowy, albo obniżyć stopy procentowe, żeby dług był łącznie tańszy, albo zmniejszyć wydatki państwa, czyli nie realizować już żadnych drogich obietnic wyborczych. Nie znam się na polityce, ale uważam, że najmniej kontrowersyjne będą obniżka stóp procentowych albo pożyczenie środków z OFE, ponieważ to pierwsze nie zrobiło na wyborcach większego wrażenia, więc myślę, że drugi raz nie będzie taki straszny, jak już OFE się zupełnie, jak to się mówi, zaora i środki przeniesie do budżetu państwa. Z polskim długiem publicznym dalej jednak nie ma problemu. Jeśli to ma być najważniejszy wniosek tego podcastu, to jak najbardziej są spłacalny, zarówno w kontekście porównawczym do innych krajów, tych naszych ościennych albo wspólnoty europejskiej, ale też w kontekście wysokości odsetek, jakie państwo płaci swoim obligatariuszom co roku, bo z tym tak naprawdę nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o podcast, to jestem ciekaw, czy podobała ci się ta formuła, bo jest on dość nowatorski, bo tutaj najpierw zastanowiłem się nad tekstem i w miarę jak pisałem ten tekst i nagrywałem podcast, podcast, to tworzyłem nowe wykresy, więc trochę na odwrót niż normalnie, kiedy zaczynam od wykresów, a później je tak naprawdę opisuję. Daj znać w komentarzach, czy przejmujesz się wzrastającym kosztem polskiego długu, czy ufasz polskim obligacjom, czy w ogóle ufasz naszym rządzącym i co myślisz o polityce monetarnej naszego państwa oraz w sumie fiskalnej, czyli o wydatkach i dochodach też. Daj znać w komentarzach. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcesz mi pomóc, to pamiętaj, że możesz udostępnić ten podcast, subskrybować mnie na YouTubie oraz dać ocenę podcastu na Spotify oraz na Apple Podcast. Do następnego. Cześć.